Ojciec Zdzisław, bardzo serdecznie pragnie pozdrowić wszystkich, którzy w tej chwili słuchają Radia Maryja o tej nocnej porze. Jak już wcześniej zapowiadałem, mamy czcigodnego gościa, który zgodził się być do dyspozycji naszych słuchaczy, a jest nim pani Magdalena Pietrzak-Merta, wdowa po wiceministrze kultury Tomaszu Mercie, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Chcemy rozmawiać na temat Smoleńsk 2010, szukamy prawdy i w tym pomaga, w tym poszukiwaniu prawdy, w tym bronieniu dobrego imienia naszej ojczyzny pomaga nam pani Magdalena Pietrzak-Merta. Pani Magdalena, bardzo dziękujemy. Dużo telefonów i dlatego od razu właściwie rozpoczynamy od odbierania telefonów. Bardzo prosimy. Radio Maryja.
Niech będzie pomocny Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałbym zabrać głos i zapytać.
Można się przedstawić? Można się przedstawić naszym słuchaczom.
Ach, już jestem. Oczywiście Bogdan z Pomorza.
Witamy pana Bogdana.
Moje uszanowanie pani Magdaleno. Ja chciałbym właśnie w związku z tym, że mamy tak niewiele wiarygodnych informacji na temat Smoleńska, są często ukrywane. Wiele też mamy wrzut medialnych, które z reguły sensacyjnych, które z reguły się nie potwierdzają. Chciałbym panią zapytać w nawiązaniu do poprzedniego odcinka pani wypowiedzi o tym, że pani to ujęła w ten sposób, że większość świadków ze Smoleńska, z lotniska w Smoleńsku, oczekujących na samolot, zeznaje w prokuraturze, że słyszała wybuch. Czy wręcz pani powiedziała, jednym głosem mówią o tym. Zdaje się, takiego sformułowania pani użyła. Natomiast chciałbym dopytać, bo wydaje mi się to bardzo istotny aspekt tej sprawy, bo z wypowiedzi medialnych tych przynajmniej wielu osób oczekujących właśnie wtedy na płycie lotniska jawi się raczej obraz taki, że takiego hałasu, takiego wybuchu te osoby nie słyszały. I mówię tu o ambasadorze Barze, który nic nie słyszał, dopiero zobaczył, że Rosjanie jadą na miejsce katastrofy. Podobnie jego kierowca, oficer Boru. Także pan Wierzchowski z kancelarii prezydenta zupełnie nic nie słyszał. I podobnie dotarłem do takich wypowiedzi przedstawiciela prezydenta Miedwiediewa oraz gubernatora Smoleńska. To jedna kwestia. Druga rzecz. Takie mam pytanie. Czy jest pani w ogóle w stanie, czy to nie jest tajemnica śledztwa, ale pojawia się zadziwiający aspekt, czy te wszystkie osoby rzeczywiście natychmiast pobiegły na miejsce tak zwanej katastrofy, czy też część tych osób nie udała się w to miejsce z jakichś dziwnych powodów. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Bardzo prosimy, pani Magdaleno.
Znaczy tak, no informacje o tych, co słyszano na płycie lotniska, to były informacje rzeczywiście ludzi, którzy tam byli, chociaż faktycznie może nie tych osób oficjalnych, ale to były informacje po prostu podawane. Znaczy, można je było usłyszeć w oficjalnych mediach. Ja nie wiem, czy te inne osoby w ogóle na tę okoliczność przesłuchiwano, czy pana ambasadora Bara, czy tak dalej, ale to żadna w tym tajemnica i ja nie wiem, czy to akurat jakoś tam wypływa w śledztwie, no ale pamiętam takie spójne bardzo zeznania dotyczące trzech kolejnych wybuchów i odgłosu gasnących silników. i ciszy, tak? To też tam jakiejś niesamowitej, złowrogiej ciszy. Ja nie mam pojęcia, gdzie ci ludzie byli. Nie mam pojęcia, kto tam biega, kto wręcz przeciwnie, nie wiem, biegł w drugą stronę. Wydaje mi się, że no, pamiętam też takie zapisem, czy wywiady, takie rozmowy z ludźmi, gdzie oni byli zdumieni, że to jest w tym miejscu, tak, że to jest tak blisko, czyli znaczy z tego, że jednak tam się no, większość ludzi udała. Zresztą wydaje mi się, że to jest taki odruch, no niekoniecznie powodowany ciekawością, tylko na przykład taką myślą, że może jeszcze komuś da się pomóc, czy no, wynikało też z tego, że tam nie od razu ludzie mieli świadomość tego, co się stało, że oni raczej sądzili, że nie wiem, wypadł z pasa, tak, że coś tam się mogło popsuć, natomiast że rozmiar tej katastrofy był zaskoczeniem. No, też nie wydaje mi się, żeby te detonacje były takie, żeby miały tam zatrzęść tym całym lotniskiem, ale no, jestem pewna, że się o nich mówi tam, mówiło po katastrofie. I nie wykluczam, że różni ludzie słyszeli różne rzeczy i że trudno rozstrzygać z perspektywy czasu, no i nie będąc jednak świadkiem, kto tam miał rację. Natomiast bardzo niepokoi mnie to, że w ogóle nie próbowano tego wyjaśniać, czy że no to jest no nawet jeśli jest to tylko jedna z wersji, tak, i one są wzajemnie sprzeczne, to właściwie dlaczego nie pociągnąć tego wątku i nie zadać sobie pytanie, czy czasem to nie oni, a nie wiem, ambasador Barr ma rację, tak? I co to były za wybuchy. Ja myślę, że tutaj uniknęlibyśmy bardzo wielu spekulacji, bardzo wielu domysłów i takich też no, czasem no, nabierania nas, tak? Gdybyśmy bardzo rzetelnie dążyli do wyjaśnienia każdej takiej nieścisłości, niespójności, czy każdego takiego przekazu o tym, co się stało.
Odbieramy następny telefon, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Na początku
można się jeszcze naszym słuchaczom przedstawić, dobrze?
Krzysztof. Wadowic. I całe Wadowice Papieskie.
No to całe Wadowice Papieskie pozdrawiamy. Prosimy bardzo.
No, nie jestem spekulantem, jeżeli chodzi o spiskową teorię dzieł, jak to niektórzy nazywają. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Ja wiem, że to nie był przypadek, tym bardziej, że bawiłem się w latanie ponad 20 kilka lat w lotnictwie wojskowym, ale to historia już była. Ale w innym kontekście, jeżeli można. Chciałem do szanownego gościa, ojca, naszej właściwie siostry, tak, a za pośrednictwem tego radia, dla wszystkich tych pokrzywdzonych tej tragedii, którzy utracili najbliższych. Chciałem powiedzieć z papieskich Wadowic, że nie jesteście sami. Bóg żywy jest z wami, a poza tym ja i cała rzesza ludzi spod znaku Bóg, honor i ojczyzna jesteśmy tak samo pokrzywdzeni i jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami. Chciałem po prostu jakoś pokrzepić i to nie jest grupka, jak w poprzednim wydaniu nasza gość radia mówiła, że to grupa, ale my jesteśmy wielką rzeszą ludzi spod tego znaku Bóg, honor, ojczyzna, którzy potrafimy logicznie myśleć. Ale chciałem coś jeszcze powiedzieć, coś takiego, taki żywy przykład. Za przykładem Karola Wojtyły, jeszcze nie Jana Pawła, kiedy utracił siostrę, której nie pamiętał, matkę, brata, później ojca, który był podoficerem, później oficerem wojska. I po pogrzebie trafił do Jana Tyranowskiego, zwykłego krawca, zwykłego, a jakże wielkiego. Nie wiedział, dokąd iść, co się dzieje. A Jan Tyranowski mu mówi, że tak samo Chrystus w Ogrodzie Oliwnej był sam przed ukrzyżowaniem. Tak samo jak Jan Paweł, Karol Wojtyła jeszcze. Tak samo był sam i zadał mu pytanie, co Bóg chce ci przez to powiedzieć. Więc my sobie sami zadajmy to pytanie, co Bóg nam chce przez to powiedzieć. Bo przecież to się nie dzieje. My przecież nie umiemy jeszcze tego wytłumaczyć. Możemy sobie interpretować. No ja przynajmniej w imię wiary i wielu podobnych do mnie. Ale co nam Bóg chce przez to powiedzieć? Ale dla tych wszystkich, którzy utracili najbliższych z krwi. Ale proszę, i uwierzcie, że mówię w imieniu wielu, wielu ludzi, którzy tak samo się czujemy pokrzywdzeni po stracie tego wspaniałego kapitału na czele z prezydentem, profesorem Lechem Kaczyńskim. No też jesteśmy chorzy i też zadałem sobie to pytanie, co ten nasz ukochany Bóg chce nam wszystko powiedzieć, ale nie możemy upadać. Nie lękajmy się. Nie lękajmy się. Powtarzam te słowa naszego Jana Pawła. Otwórzmy jeszcze raz drzwi Chrystusowi. Otwórzmy serca, umysły. No musimy jeszcze przejść przez wiele rzeczy. Musimy, bo nie głupotą, lecz wielkością i wiarą się zwycięża. Zaufać przede wszystkim Matce Bożej Fatimskiej, Wadowickiej, mojej ukochanej. Ona nas wyprowadzi z tego wszystkiego, tylko nigdy nie upadajmy. Proszę nas wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy zostali tak pokrzywdzeni. A szczególnie proszę jeszcze tych, którzy wątpią, że jakoś nam spiskową teorię dziejów po prostu sobie tam tworzą. No ja jako stary żołnierz, oficer lotnictwa mówię, że to nie był przypadek i cóż mogę jeszcze do końca powiedzieć. Chciałem was wszystkich gorąco pozdrowić, z papieskim pozdrowieniem wadowickim. Pokój nam wszystkim. Tyle. I szczęść Boże.
Bóg zapłać. Panie Krzysztofie, pani Magdaleno, prawdziwy wadowiczani, ten pan Krzysztof, prawda?
Serdeczny Bóg zapłać za te słowa otuchy, za modlitwę, za wsparcie. Proszę mi wierzyć, że my czujemy, jak wielu Polaków jest z nami, całym sercem, jak przejmuje się sprawą. My sobie zdajemy sprawę, że poza naszym prywatnym bólem, prywatnym, osobistym cierpieniem, ta tragedia jest po prostu tragedią narodową i widzieliśmy przecież, jak cały naród opłakiwał naszych bliskich, przede wszystkim pana prezydenta, parę prezydencką, ale przecież widzieliśmy, jak jednoczy się w tym bólu. Nie ta setka rodzin w bólu swoim prywatnym, ale właśnie cały naród w tej głębokiej żałobie, w tej stracie głębokiej, tak pięknie pokazanej przez Ewę Stankiewicz w filmie Solidarni 2010. Ja myślę, że my od początku byliśmy świadomi tego wsparcia. Bardzo gorąco dziękuję za te słowa. Ja tylko może jeszcze odniosę się do tych teorii czy przekonania. Ja myślę, że zależnie od tego, co sami myślimy na ten temat, to proszę trochę zrozumieć tych ludzi, którzy bronią się przed taką wizją. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja sama, był taki moment, kiedy wydaje mi się, dzisiaj zadaję sobie oczywiście pytanie, przypadek, nie przypadek, czy jest celowe działanie, Ale był chyba taki moment, kiedy ja bym chyba nie przeżyła świadomości, że Tomka ktoś celowo zabił, że ja bym się, że na szczęście wtedy może nie, jeszcze się to nie pojawiało, ale że to jest potworna, straszna świadomość. I zrozumiejmy, miejmy zrozumienie dla tych, którzy się będą przed nią bronić. Dla których po prostu byłoby to zbyt straszne. Więc nie wiem, będą zaprzeczać teoriom, faktom, żeby tylko nie ocalić jakby siebie w tej pożodze, żeby nie zwątpić może też. Bo świadomość, że odebrano nam tych najukochańszych, tych najbliższych, że zrobiono to celowo, że ich po prostu zamordowano, może być za ciężka. I miejmy wyrozumiałość dla tych, którzy będą a priori odrzucać, nie będą chcieli słuchać żadnych argumentów, czy będą się przed tym bronić. Trzeba ich zrozumieć.
Odbieramy następny telefon Radio Maria. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
serdecznie
zawsze.
Serdecznie witam.
Witamy,
witam,
tak.
Witam ojca Zdzisława.
Toronto, bardzo nam miło.
Toronto się kłania, Kanada. Ja kilka razy już zabierałam głos w sprawie katastrofy smoleńskiej. Ilekroć jestem w Polsce, zawsze idę na groby na cmentarzu rakowieckim do świętej pamięci pana Janusza Kurtyki oraz na Wawel i do pani Wasserman. W tym roku również byłam. I dziękuję pani Zuzanie Kurtykce, która napisała list do Merkuriusza, bo ja zostawiłam także list i flagę kanadyjską na grobie w imieniu całej rodziny Radia Maria z Toronto, z Kanady. Zawsze mamy w sercu wszystkich, którzy tam w tej katastrofie zginęli, bo to byli najlepsi z najlepszych. Zawsze mam w sercu, szczególnie wdowy, które pozostały osierocone dzieci. Też serdecznie pozdrawiam panią Gosiewską i mamusię i żonę, jak i również panią Wasserman, którą osobiście poznałam będąc w 2010 roku w Teatrze Słowackiego, kiedy była ta rocznica poświęcona, to było w czerwcu, 10 czerwca, pierwszy miesiąc. My tutaj na obczyźnie ciągle o tym wspominamy, modlimy się, są intencje za wszystkie ofiary poległe w katastrofie smoleńskiej. Mamy mszę, mamy krucjatę różańcową za ojczyznę, o wybory wspaniałych Polaków, bo jeszcze mamy takich, żeby weszli do rządu. Rozmawiam wielokroć z ludźmi tutaj i po prostu nie mogą zrozumieć niektórych Polaków w Polsce, jak zupełnie inaczej myślą, jak my tutaj w Polonii, jak myśli. Myślimy po polsku, patriotyzm dla nas jest bardzo istotny i ważny. I tak naszym marzeniem jest, żeby właśnie Polacy też tak myśleli po polsku, żebyśmy mieli jak najwięcej wspaniałych Polaków w rządzie. Czego sobie i wszystkim Polakom życzę. I no bardzo, bardzo pani współczuję i wyrażam wielką troskę o wszystkich, żeby jakoś przetrwali to, żeby ta tragedia dała dobre owoce dla narodu polskiego, bo w moim odczuciu i wielu ludzi, że to był jakiś znak z nieba, że to nie było coś nieprzemyślane, to było jakiś znak wielki dla narodu polskiego. Serdecznie panią pozdrawiam i wszystkich Polaków. Idźmy do wyborów, błagam was i wybierzmy naprawdę dobrych patriotów. Tak sobie przypomnę ten obraz na lotnisku, jak przychodziły te trumny, jak stał pan Komorowski z panem Tuskiem i do siebie się uśmiechali. to ten obraz nigdy nie zapomnę do końca życia. Było to straszne, to była taka trauma dla mnie. Myśmy tutaj modlitwy odbywali w Kanadzie, w kościołach wszystkich. Kanadyjczycy również gremialnie wychodzili do kościoła, żeby się modlić za te szczególnie za pana prezydenta i panią prezydentową. Także miałam możliwość tą, że była tu w Kanadzie, w Toronto, była tak pięknie przyjmowana. Nawet mam wspólne zdjęcie z panią prezydentową. Trzymam to jako wielką pamiątkę. Szczęść Boże. Serdecznie pozdrawiam.
Szczęść Boże, pani Czesławo.
Bóg zapłać, ja również bardzo gorąco pozdrawiam i niezmiernie mnie cieszy, że tak wielu ludzi o nas myśli i myśli też o tym, co się stało w tym, nie tylko o tym, co stało się nam, ale tak naprawdę co stało się Polsce w tym momencie. To jest tym ważniejsze, że my zdajemy sobie sprawę z takiej nienaturalności naszej sytuacji. Tak naprawdę, jak tu podkreślał ksiądz Zdzisław, minęło prawie 17 miesięcy. To taki czas, który właściwie powinien tę naszą żałobę wyciszać, który powinien nam dać szansę pogodzenia się z tym, co się stało. Ale to, proszę Państwa, nie jest normalna żałoba. To nie jest żałoba godzenia się z wyrokami niebios, odnajdywania siebie w rzeczywistości, w nowym życiu. To jest żałoba szarpania się, żałoba walki, ale właśnie takiej konieczności, tej walki o prawdę. To jest to nie jest żałoba tylko bólu, smutku i powracania do świata, tylko żałoba, w której ciągle musimy się zmierzać ze złem, z oszustwem, z czyjąś złą wolą, no, w wypadku, nie wiem, raportu Maku, po prostu podłością. To nie jest tak, że my możemy to spokojnie przemodlić i zacząć się z tym godzić. To nie była normalna śmierć i to nie jest normalna żałoba. Ja czasem mam takie wrażenie, że w naszych przeżyciach, w naszej drodze, jaka teraz jest tym naszym codziennym życiem od tych kilkunastu miesięcy, my najbardziej przypominamy to, co przeżywa rodzina Krzysztofa Olewnika. Że my czujemy, że nie możemy spocząć na laurach. Tak? My nie możemy się zacząć z tym godzić, bo jest za dużo niedomówień, kłamstw, niedopatrzeń. Ciągle jest tak dużo do zrobienia, że nie możemy zacząć wygaszać tego bólu. On jest wciąż jątrzony, on wciąż otrzymujemy kolejne ciosy, wciąż ktoś działa przeciwko nam. I proszę zrozumieć, że od nas jest trudno wymagać takiego, no były też głosy nawet wewnątrz kościoła, żałoba trwa rok, trzeba już przejść do innych rzeczy. My nie jesteśmy w stanie, proszę Państwa. Dopóki nie będzie prawdy, my nie znajdziemy ukojenia. I tak będzie, że ten temat będzie ciągle świeży, ciągle on się nie przeżyje, przynajmniej nie przeżyje się dla nas. I tym większa moja wdzięczność, moja radość, że jest tak wielu ludzi, dla których to też nie jest temat przebrzmiały, którzy wciąż wierzą i wiedzą, że to jest nadal ważne, nadal aktualne. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie te głosy.
Następny telefon, Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam księdza.
Teraz i zawsze.
Sława. Witam panią Pietrzak, żonę pana Mertę. Panią Pietrzak Mertę, bardzo przepraszam. No, ja słucham tych audycji, współczuję wszystkim rodzinom, bardzo współczuję, bo też jestem patriotką I nie wolno nam zapominać, nie wolno zakończyć na tym. Trzeba wyjaśnić tą sprawę. I tak, był wypadek, była tragedia, bo byli tam mądrzy ludzie i przeszkadzali. Pan Merta, mąż pani Merty Pietrzak, też był, jak słyszałam, nauczycielem uniwersyteckim, tak. Więc był patriotą i też dobrych ludzi tam wychował, tych studentów. Ale to był znak z nieba. Tak, i krew była przelana, ale Polacy by musieli to zrozumieć. Iść do wyborów, wybrać ludzi, wybrać patriotów, żeby Polska mogła być Polską. Bo giniemy. I pozdrawiam jeszcze raz księdza i panią Mertę z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Barbara. Teraz zostawiamy głos pani Magdalenie. Prosimy bardzo.
Ja również serdecznie pozdrawiam. No, jak powtarzam, te wszystkie państwa głosy są dla nas bardzo, bardzo ważne. Ja też oczywiście życzę Polsce w tych nadchodzących wyborach mądrych wyborów, mądrych, dobrych wyborów i do wybrania ludzi, którzy będą kierować się polską racją stanu, polskim interesem narodowym. Będą rozumieć, na czym ten interes narodowy polega i będą cenić polski honor, polskie korzenie, polskie tradycje. Ja uważam te tradycje za wspaniałe, za piękne. Również tutaj tak uprzejmie powiedziała pani o moim mężu, że był patriotą, on rzeczywiście był nim, tak? I miał też taki, był też tak mocno zapatrzony w pierwszą Rzeczpospolitą. No to Tomek przeczytał wszystko, co w pierwszej Rzeczpospolitej, czyli do zaborów zostało ogłoszone drukiem. Wtedy ten druk tak jeszcze nie był może rozpowszechniony i to jest tam pewnie kilkaset zaledwie książek, ale miał taką ideę fix, żeby poznać wszystko, co opublikowano w pierwszej Rzeczpospolitej. To obejmowało nawet takie dziwne może rzeczy, jak jakieś poradniki prowadzenia gospodarstwa domowego, czy zbiory przepisów kuchennych, bo i takie wówczas wychodziły. I zawsze go tak ta polska historia i ta polska wielkość fascynowały. Taki był głęboko z tej Polski dumny. Mówił, znał się na tym doskonale, o tym dorobku polskiej państwowości. Znał bardzo dobrze system sądowniczy pierwszej Rzeczpospolitej, który uważał za imponujący, za bodaj chyba najlepszy w owym czasie w Europie. I rzeczywiście on tę Polskę tak mocno ukochał i też myślę, no to wiem, że rzeczywiście zarażał swoimi pasjami studentów i no ja pamiętam to bardzo zabawne, ale kiedyś jakaś młoda osoba, która poznała mnie w jakichś innych okolicznościach, przyszła mnie prosić o protekcję, bo na seminarium mojego męża nie było już miejsca i tak strasznie zależało i tyle dobrego o tym słyszała i czy ja bym mogła jej pomóc się na to seminarium dostać. Więc myślę, że tutaj jego studenci, jego wychowankowie zachowają na zawsze tę dobrą o nim pamięć i rzeczywiście to, co po sobie zostawił, będzie jakoś dalej żyło, jakoś to, co zdołał wpoić, jakoś uformować tych ludzi, będzie procentowało i mam nadzieję, że rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, ten wysiłek nie pójdzie na marne. Jeszcze raz bardzo dziękuję za te dobre, ciepłe słowa.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Warszawy.
Witam pana.
Witam bardzo serdecznie ojca Zdzisława i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie panią Magdalenę. Ojcze, ja jestem starym człowiekiem. Ja już mam przekroczoną 70. Mam pewne spojrzenie na pewne sprawy i chciałbym, ojcze, zacząć od tego, że to była zbrodnia i w ogóle na jakiej podstawie, bo to już było podnoszone, jakim prawem pan Tusk powierzył, oddał sprawę w ręce Putina, który ma na sumieniu 300 dziennikarzy, około 300 dziennikarzy zamordowanych w Rosji w okresie jego kadencji. Między innymi wiadomo Politkowska, a nawet jego kolega pułkownik KGB Lichnienko w Anglii. Rezydent KGB na NRP, gdzie na jego polecenie on tego nie wykonywał. On, ten człowiek ma krew na rękach. Na jego polecenie likwidowano niewygodnych ludzi, znikali i tak dalej. I wiadomo, co jest, że OBWE ma zastrzeżenie co do wyborów, wszystkich wyborów, które w Federacji Rosyjskiej były prowadzone. Więc komu pan Tusk i z jakiej racji powierza takie rzeczy? Ja, ojcze, śmiem twierdzić, że pan Tusk, który jest mierzmotą, zupełną mierzmotą polityczną, zupełnie kłamca, kłamie na poczekaniu, bo to i Gazeta Polska, czytałem pana Sakiewicza, Gazetę Polską cytuję, nasz dziennik, tą Gazetę Polską, czasami tam inne. Tej gazety, tej wiodącej w Polsce, to chciałem zaznaczyć, ojcze i pani Magdaleno, że w 93 roku zobaczyłem, co to jest, przestałem kupować i czytać tą gazetę. I ojcze, jestem na poparcie tej mojej tezy. Chciałem powiedzieć, że zapamiętałem to. George Bush Jr. jako prezydent Stanów Zjednoczonych po swojej wizycie w Moskwie w mediach amerykańskich, bo to jeszcze nasza telewizja pokazała, to ileś kilka lat do tyłu było ładnych, powiedział po rozmowie z Putinem w 4 oczy jakoś tam rozmowę miał, powiedział, że w oczach Putina widział śmierć. A te dorabianie, że ojciec urzędnik z Petersburga i tak dalej, powołam się na szanownego pana profesora Szaniawskiego, mojego chyba imiennika, jeśli dobrze pamiętam, że pan, czytałem w naszym dzienniku, cała generacja rodziny Putina, dziadek Starszyna, osobisty kucharz Starszyna NKWD, czyli sierżant chyba, ale osobisty kucharz Stalina, a ojciec lejtenant NKWD, ojciec Putina. Więc to chyba wystarczająco. W czyje ręce powiedzieli. Ojcze, chciałem jeszcze na zakończenie powiedzieć. Pani Magdaleno, szanowna, ja codziennie prawie modlę się za ofiary katastrofy. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną, przepraszam, dwie rzeczy, króciutko będę się starał. Chciałem powiedzieć jedną rzecz. Z najbliższej rodziny w czasie II wojny światowej okupacji straciłem 7 osób. W tym ojca, którego mało co pamiętam, bo miałem 4-latka wtedy. 34 lata ojciec miał. I straciłem braciszka 1,5-rocznego jako ofiara wojny. Byłem w obozie w Pruszkowie i dalej byłem wywieziony. I ojcze, niech ci prostacy to chamstwo niech nie mówi w ten sposób, że rok żałoby się skończył i tak dalej. Ojcze, ja nie mam prochów ojca swojego. Mam na grobku rodzinnym, na warszawskim cmentarzu Brudnowskim, mam napisane Józef, moje nazwisko, Minakowski, nie wstydzę się tego nazwiska. I ja mam napisane mogiła symboliczna, zamordowany przez hitlerowskich ludobójców, ja ten napis zrobiłem. Czy tym prochów ojca nie mam. I ja 67 lat temu ojca straciłem i ja płaczę nad mogiłą, ja jeszcze mam żałobę. I to nie można mówić, że rok czasu żałoba się skończy, jakieś Tuski, Komorowskie i tak dalej. To, co pani z Kanady mówiła, ja to widziałem kilkakrotnie, chyba w telewizji Trump. Komorowski ze śmiechem trumny stały, wynosili z samolotu. Tak, pięść do góry, kciuk do góry, podchodził do Tuska i śmieli się obydwaj na tym nazwisku. Potwierdzam to, co pani z Kanady przed chwilą mówiła. I jeszcze, ojcze, chciałem tą jedną rzecz powiedzieć. Ponieważ, ojcze, Jestem i będę w kościele. Ojcze, zajmowałem się techniką kryminalną przez szereg lat. Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. I ojcze, to co robili z wrakiem samolotu, to bandytyzm. To było celowe zniszczenie śladów na oczach, tego telewizja to pokazywała Polska. I co tu dużo mówić, ojcze, tak się liczą z takimi Tuskami, z takimi różnymi innymi typami, którzy doszli do władzy. Psychopatyczna rządza władzy u tego człowieka. Te moherowe berety, ta wściekłość po przegranych wyborach. Dzikie oczy miał zupełnie ten człowiek. To jest chory na władzę człowiek przy posiadaniu zerowych umiejętności. Na Saharę go puścić.
Panie Jerzy.
Mówił pan, już kończę ojcze, jak świetny, kochany satyryk pan Jan Pietrzak mówił, takich puścić ten rząd na Saharę, puścić, to piasku na Saharze zabraknie. Ojcze, proszę wybaczyć, jestem zdenerwowany, podekscytowany, ja jestem po dwóch zawałach, samotnie mieszkam, mam różne, inne jestem samotnie, żyję i proszę wybaczyć, ojcze, chodzę na te do katedry świętego Jana. Uchodziłem pod pałac prezydencki. Nie dostałem się tam, bo dla mnie za trudno. Już jestem za słaby, osłabiony. Ale ojcze, z Panem Bogiem, pozdrawiam serdecznie. I ojcze, jeszcze chcę jedno, naprawdę na zakończenie. Ojcze, co dzisiaj oglądałem z Kalisza transmisję. I to, co to nasze radio kochane. Ojcze, to jest inny świat. Po tym plugastwie dnia codziennego, po tych kłamstwach wszystkich, to jak ja patrzę w tą telewizję, bo to oglądam. Ojcze, bardzo serdecznie pozdrawiam ojca, wszystkich ojców, ojca dyrektora kochanego i panią Magdalenę. Pani Magdaleno, to są setki, mało, to są miliony osób są z wami. I ja jestem. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Jerzy. Ja panu Jerzemu, no... Rzeczywiście też nie przerywałem, bo dużo emocji, pan ma prawo do tych emocji, ale generalnie to bym zaprosił, abyśmy z racji też i dobra Radia Maryja starali się za wszelką cenę, nawet jeżeli mamy emocje, używać też słownictwa, żeby ktoś potem nas nie oskarżał, żeby rzeczywiście czyjączymy. Ja tylko zanim tu oddam głos, pani tutaj przede wszystkim jest dla nas tą osobą, która odpowiada. Ale myślę, że pani też, Magdalena, się zgodzi. Oczywiście myślę, że każdy normalny człowiek zrozumiał w Polsce, że chociażby po jednym przypadku, jeżeli się rozbił jeden samolot białoruski w Radomiu, czy gdzieś to było, oczywiście polski rząd zostawia w rękach białoruskich i zostawił, to jest fakt, całe śledztwo. Niestety tego rząd polski nie zrobił i tutaj rzeczywiście nie można wybielić, bo tego nie zrobił. I zresztą od razu była mowa o tym, że 24 godziny, tak czy powiedzmy dwie doby, żeby dowody były wiarygodne. Po takim czasie wiarygodność też i dowodów jest słabsza. Ale ja tu nie chcę mętkować. Pani Magdaleno, bardzo proszę.
No ja ponownie dziękuję za te słowa wsparcia, kolejne już tego wieczoru. Rozumiem oczywiście nawet silne emocje związane z tym, prawdę mówiąc, no, to pokazuje, no, że być może no, nie my jedni przeżywamy te silne emocje i że to się jednak nie da odgórnym prikazem wyciszyć tego przeżywania. To wielka otucha, wielkie wsparcie. Chciałam tutaj sprostować jedną rzecz. Otóż to niszczenie wraku samolotu to jest film zdobyty tam na miejscu przez Anitę Gargas. Już jakiś czas po katastrofie. Ktoś to po prostu nagrał i jej udostępnił. To nie jest tak, że to zniszczono na oczach tam polskich ekip telewizyjnych. Tak nie było. I tutaj też chciałam powiedzieć, że ten film, który przywiozła do Polski i pokazała Anita Gargas, jest o tyle ważny, że pokazuje, że nawet długi czas po katastrofie można jeszcze zdobywać dowody, można jeszcze zdobywać materiały i że być może, oby tak było, mogą jeszcze być takie niespodzianki. Jeszcze może się odnaleźć, mogą się odnaleźć rzeczy, które wyniosą nową wiedzę na temat tej katastrofy. Tak było z tym filmem. No tu jest tak, że to jest wątek wyodrębniony do osobnego śledztwa, zniszczenie tego wraku. Tu szczęśliwie prokuratura wojskowa nie miała innego wyjścia, jak tylko tę sprawę przebadać, chociaż nie sądzę, żeby Rosjanie dopuścili jakiejś rzeczywistego pociągnięcia kogokolwiek do odpowiedzialności. No ale przynajmniej ze strony polskiej będą, czy są podejmowane właściwe działania i to oczywiście dobrze, że są, bo z tymi właściwymi działaniami, to na co pan zwrócił uwagę w odniesieniu do katastrofy samolotu białoruskiego, o te właściwe działania nie jest tak łatwo i one przychodzą tutaj czasem z trudem tym, którzy powinni je podejmować. W grudniu ubiegłego roku rodziny były zaproszone na spotkanie z prokuratorami. My się zawsze dopominamy o to, żeby ta grupa prokuratorów chciała z nami rozmawiać, żebyśmy mogli jakoś być informowani o bieżących postępach śledztwa. Wtedy zależało nam na tym bardziej, bo było to świeżo po tym podmienieniu zeznań przez kontrolerów lotu, po wycofaniu jednych i podłożeniu na ich miejsce drugich. Ale pamiętam to, co mnie uderzyło tam i tak no, w jakimś stopniu wtedy no, zdruzgotało. Tam bardzo twardo broniono stanowiska, że Polska musiała oddać śledztwo Rosjanom, ponieważ to tak jest, że to jest suwerenny kraj i on musiał prowadzić śledztwo tam, gdzie jeśli na jego terytorium doszło do katastrofy. Któryś z tych prokuratorów powiedział, ja wiem, że państwo mnie zaraz zakrzyczycie, że jak spadł samolot i izraelski w Rumunii czy w Chorwacji amerykański, to i Chorwaci i Rumunii oddali śledztwo no, w krajowych, do którego samolot należał, ale przecież tak naprawdę to te kraje to rezygnowały ze swojej suwerenności, skoro właściciele samolotu, że tak powiem, prowadzili śledztwo. I ja, proszę państwa, się czułam wtedy tak, jak się czułam w perelowskiej szkole, kiedy mi tłumaczono, że Rosjanie nie mieli innego wyjścia, jak 17 września wkroczyć do Polski i wymordować tysiące polskich oficerów. Tak, że to było z tego poziomu tłumaczenie równie wiarygodne, jak tamto. Ale przerażająca była najbardziej ta wola usprawiedliwiania działań kogoś, kto robi rzeczy haniebne, no takie właśnie jak to niszczenie wraku, czy to podkładanie zeznań. Z tym podkładaniem zeznań też podzielę się z państwem taką refleksją. Jest tak, że też prokuratura bardzo broniła tego prawa do zmiany zeznań, twierdząc, że musi uszanować te nowe zeznania, bo tutaj nasi mecenasi wskazywali, że to zawsze jest podlega ocenie. Tak, to prokurator sam może ocenić, które zeznania wydają mu się wiarygodniejsze i że nie ma żadnego obowiązku traktowania jako wiarygodne tych nowych, że może uznać, że jednak te stare. No oni się upierali wówczas, że to nieprawda, że rosyjskie prawo mówi, że to do takiej, że trzeba te najnowsze, te najświeższe traktować jako ostateczne i tylko te uznać za dowód w sprawie. I tu pojawiły się dwa głosy. Pierwszy, który mówił, że my nie jesteśmy w Rosji i nie musimy się kierować prawem rosyjskim. I drugi, istotniejszy, że wcale nie ma w rosyjskim prawie takiego zapisu i że tym bardziej tutaj należy należy polegać raczej na, prokuratorzy powinni polegać na rozsądku i wiarygodności dowodów, a nie na, na tym, co Rosja każe im zrobić. No ale ja odniosłam wtedy takie wrażenie, że tak naprawdę chodzi w tym wszystkim o interes rosyjski. Tak, Rosjanie chcą podmieniać zeznania, to my kładziemy uszy po sobie i je karnie i grzecznie przyjmujemy. Rosjanie chcą, żebyśmy odczepili się od faktu, że to oni zamiast nas prowadzą śledztwo, więc będziemy bredzić na temat jakiejś rzekomego zrzekania się suwerenności w sytuacji, w której to śledztwo prowadzone jest przez stronę najbardziej zainteresowaną, no i też taką, która nie ma interesu, że tak powiem, w kłamaniu, tak? Bo tutaj to bądźmy świadomi, MAK prowadził dochodzenie w swojej własnej sprawie i prawdę mówiąc, musiałby być, ci ludzie z tej komisji musieliby być kimś pokroju komisji Millera, żeby chcieli oskarżać swoich. No oni jednak się zachowali lojalnie wobec swoich rodaków. Tu właściwie trudno im mieć za złe, że za wszelką cenę bronią swoich. Oni po prostu nie powinni tego śledztwa prowadzić. I to wszystko, bo przecież było wiadomo, że będą się wybielać. I tutaj jeszcze chciałam wrócić do tych słów, które pan powiedział, takich smutnych o braku grobu taty. No to rzeczywiście jest tak, że te boje nasze z Rosjanami o prawdę, o wyjaśnienia trwają od lat, od dziesiątek lat. I wciąż czekają na rozwiązanie. No ja mogę tylko panu życzyć, żeby jakieś kolejne ujawnianie jakichś dokumentów pozwoliły się panu zorientować, gdzie tata zginął, gdzie tata jest rzeczywiście pochowany. No i też mogę zapewnić o swojej własnej modlitwie za tych, którzy przelali krew za ojczyznę te z górą 70 lat temu i powiedzieć, że łączę się w tym bólu z wami w tej modlitwie i całym sercem jestem z państwem.
Odbieram następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I mówi Elżbieta z Kielc. Proszę ojca, ja po prostu od początku, od samej tej tragedii smoleńskiej żyję tą tragedią tak, jakbym tam miała najbliższe osoby swoje. Po prostu widziałam pierwsze zdjęcie samoj, które chyba to było wykonane przez pana Wiśniewskiego, jak samolot zbliżał się do lądowania, był przechylony na jedną stronę i w pewnym momencie w kadłubie tego samolotu, tu tak po środku, gdzie są te po prostu miejsca pasażerskie, najpierw pokazała się maleńka iskierka. Ta iskierka powiększała się na pojemność całego samolotu i nastąpił właśnie później już niżej ten tak jakby wybuch. Słychać było. Ale to jest jedna sprawa. Mi się wydaje, że od początku całej tej katastrofy jest bardzo dużo takiego mataczenia i niewyjaśnienia prawdy. Jest tyle wersji po prostu, bo na przykład zaraz po katastrofie tej smoleńskiej były wypowiedzi internautów radzieckich, że samolot spadł gdzie indziej, nie w tym, tylko bo powiedziano, że gdzieś tam w jakiegoś magazynu gdzieś właśnie pali się samolot prezydenta i po prostu karetki polotowe i wszystko, to są skrzydło gdzieś tam tak bardzo daleko odleciało. O tym w ogóle nie było wspominane nigdzie u nas w tym. Teraz następna sprawa. Jeżeli by Rosjanie nie mieli nic do ukrycia, nie odbieraliby po prostu ludziom zdjęć, nie otwieraliby aparatów tego wszystkiego, jednak mają do ukrycia to wszystko, że nie chcą po prostu dopuścić do prawdy. Następna sprawa, bo tutaj kto pan wspominał o panu Bajerze, że mówił, ja od początku mam wszystkie gazety od dnia katastrofy do dnia dzisiejszego, kupuję naszą Polskę, Gazetę Polską, Czasem Fakty i Nasz Dziennik. I od dechy do dechy czytam wszystkie gazety, po prostu żyję tym, tak jakby to, no, po prostu ja tego nie mogę do tej dzisiaj przeczytać, tego kłamstwa, tego fałszu. I wtedy pan Bajer mówi, że czekał na samolot ze swoim kierowcą i w pewnym momencie usłyszał poruszenie w ekipie radzieckiej, że zaczynają coś do siebie mówić i mówi, zaczęli wsiadać do samochodu i jadą szybko. Więc oni pojechali, on wsiadł do samochodu i z tym swoim kierowcą prędko za tymi rosyjskimi samochodami pojechał. Jechali jakieś 5-6 do 7 minut gdzieś na jakiś tam wśród lasu lotnisko i tam właśnie był ten samolot rozbity. Po południu, że nie mógł po prostu na to wszystko patrzeć i spieszył się, chciał do Smoleńska, chciał jechać właśnie do Katynia. Więc ponieważ tam nie dopuszczono ich do tego samolotu, więc on pojechał do Katynia. Ale po południu, jak przyjechał na spotkanie, jak miał być Tusk, stwierdził tak, mówi, matko, to nie jest to lotnisko, co rano byłem. To jest jedna sprawa. Następna sprawa, ja teraz czytałam taką książkę, Zamach Smoleński. I tam jest po prostu opisana właśnie, bardzo szeroko opisywane wszystkie sprawy te polityczne, jak co, i jest tam jest właśnie wytłumaczenie tego, tych strzałów i po prostu opisują tam jak, ale to jest w tej książce, jest cała, trzy rosyjskie męskie głosy i jedna kobieta po rosyjsku rozmawia i po prostu tam są po prostu jak kobieta jednak krzyczy nie zabijajcie nas. Jakiś tam mężczyzna krzyczy co się tu dzieje. Piszą, że jeden, po prostu ten film jest tak, zaczyna się, że słychać 12 sekund jak ktoś biegnie, bardzo ciężko oddycha i zaczyna się właśnie czuło tej tragedii. I mówi, że jakiś człowiek wyczołguje się spod samolotu i zaczyna uciekać. A ten ruski po rosyjsku tam, goń go, zajdź mu drogę. No i więc po prostu, a później jak już wszystkich tam po prostu tak jakby dobijali, mówią, teraz skończymy, akcja skończona, uciekajmy szybko.
Pani Elżbieto, może nie wszystko opowiadaj, może pytanie do naszego gościa, bo chcemy, bo ale pani Magdalena te rzeczy bardzo dobrze
przeczytaj tą książkę, Zamach Smoleński, naprawdę, bardzo ciekawa książka, jest inna wersja tego wszystkiego, także nie wiadomo. A teraz mówią, że nie było wybuchu, przecież pan Wiśniewski, nie Wiśniewski, tylko Zjaka, ci piloci mówią, że jak czekali na ten samolot i jak ucichł warkot samolotu, więc nie wiedzieli, co się z samolotem stało, pobiegł na tą tam budkę i pyta się, co się z polskim samolotem stało. Oni powiedzą, odleciał. I wtedy, mówię, oni usłyszeli wybuch. I mówią do swojego tego, do tych pomocników, matko, oni się chyba rozbili. No i rzeczywiście się rozbili. Także jest tyle wersji, tyle jest zakłamania, nie wiadomo, jak to wszystko wyglądało. Także po prostu ja nie wiem. Mnie się wydaje, że to jest bardzo długo i dokąd ten rząd jest, to ta katastrofa, proszę ojca, nie będzie wyjaśniona, bo im zależy na tym, bo gdyby, ja tu kiedyś z takim lotnikiem rozmawiałam, który bardzo, bardzo długo latał i powiedział, gdyby Polacy znali rzeczywiście bardziej, jak wyglądała ta katastrofa, bo jeżeli samolot spadł z 5 czy 6, nawet 10 metrów, nie ma możliwości, żeby się tak rozbił na drobny mak. Zależało się właśnie, żeby rozbija się najbardziej ta część, gdzie siedzieli pasażerowie. Także ja po prostu mówię, że to był zamach. I zresztą w tej książce, o której mówię, tam są wywody jakiegoś naszego fizyka. Nie pamiętam tej chwili nazwiska, bo ta moja książka to chodzi po ludziach. Ludzie pytają. On na podstawie praw fizyki mówi, że niemożliwe, że ten samolot był od wewnątrz rozerwany. Także po prostu polecam tą książkę, ten zamach smoleński. I bardzo ciekawa książka i bardzo naprawdę, ja jak czytałam, to ludzie czytają to wszyscy, a szczególnie właśnie te wypowiedzi, tłumaczenia, bo mówią, że zaraz jak się ten film udał, pokazał w internecie, to zaraz został jakoś zlikwidowany. Ale jeden z internautów przegrał to szybko na dysk ten twardy i do FBI przesłał do Ameryki. Oni to po prostu wszystko odtworzyli. U nas to ucichło, ta sprawa ucichła, mieli tłumaczyć, niestety, tak. Ja żyję tą katastrofą tak, jakbym tam miała najbliższe sobie osoby i współczuję naprawdę całej tej rodzinie i modlę się za wszystkich, bo to jest po prostu, to jest katastrofa narodowa. A to, że pan Tusk z panem Komorowskim zachowywali się niepoważnie na lotnisku, to jeszcze jest mało. Trzeba było widzieć roześmianą twarz pana Komorowskiego na Wawelu, jak przyjmował te kondolencje. Mój syn, jak oglądał to wszystko, to mówi, mamo, gdybym mógł tak dosięgnąć przez ten telewizor, to bym ten telewizor, mówi, chyba rozbił. Z czego się ten, mówi, też tak się odezwał, z czego ten dureń się śmieje, mówi. No przecież, mówi, jakby był w dziesiątym niebie, jakby, mówi, nie wiadomo, coś, jaką radość ma. No tak się zachowywał. To proszę ojca, to chyba świadczy o czymś. A z drugiej strony w naszej Gazecie Polskiej pisało, że na drugi czy trzeci dzień, ja znajdę tą gazetę, jak po prostu panowie z tego Telkomu, czy tam, co właśnie mieli styczność z tymi remontami tego samolotu, tego wszystkiego, a pan Komorowski po prostu w Sejmie reklamował tą firmę. Na trzeci dzień po tej katastrofie tak się wszyscy, po prostu przepraszam, że schlali, oblewali wszyscy cały dzień tą udaną katastrofę. To w Gazecie Polskiej o tym czytałam. Także, proszę ojca, to był zamach z premedytacją wykonany bardzo, bardzo dużo wcześniej, według tej książki przygotowywany. Ta nienawiść, która od początku towarzyszyła panu prezydentowi, po prostu do tego doprowadziła. A Tusk nie mógł, a pan Putin nie mógł sobie darować, jak była cała elita Polska na tym samolocie, żeby po prostu wylądowali. To jest moje takie osobiste zdanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję za głos.
Dziękujemy. Pani Magdalena, bardzo proszę o komentarz.
To zacznę może od tego, że wydaje mi się, że fizykiem, o którym pani mówiła, jest profesor Dakowski. Proszę państwa, rzeczywiście mnoży się bardzo dużo teorii, bo ukazuje się wiele publikacji, najliczniejsze oczywiście w internecie, ale wychodzą też w formie papierowej. Ja apelowałabym tutaj o pewną taką ostrożność w tym wszystkim. Nie dlatego, że ktoś z góry domniemuje, że te przekazy, czy te hipotezy są nieprawdziwe, tylko dlatego, proszę państwa, że my po prostu nie mamy wiedzy, nie mamy narzędzi po temu, żeby je weryfikować. Tak naprawdę to ja najbardziej boleję nad tym, że nie ma takiego dyżurnego sztabu fachowców, który pomagałby nam odsiewać ziarno od plew w tych wszystkich przekazach. I wydaje mi się też, że akurat nie mówię tutaj o książce, którą pani cytowała, ale że pewne rzeczy powstają po to, żeby zamącić ludziom w głowach. Tak, że podajemy informację, która jest fałszywa, ona się potem okazuje fałszywa, więc jak nie daj Boże pojawi się prawdziwa, to będzie już obciążona takim domniemaniem, a to pewnie tak jak ta poprzednia, ta też jest, ta też będzie nieprawdą. Myślę, że mamy tu do czynienia z takim, z taką no, celową dezinformacją, że tu chodzi o to, żeby zaciemnić ten obraz. I myślę, że tutaj niestety swoje rzeczy na sumieniu ma też no, skądinąd wspaniała tak Gazeta Polska i bardzo tak wytrwale i badająca katastrofę, ale jej też zdarzyło się no, podawać informacje, które się później nie potwierdziły. Ja tu myślę o rzekomym telefonie rzekomym telefonie pana Surówki, który co później dementowała w telewizji, w TVN-ie, że żona, jakoby taki telefon dostała. I moim zdaniem ta akcja akurat, na którą się w moim odczuciu Gazeta Polska po prostu nabrała, służyła temu, że w momencie, kiedy przyszły informacje o już wtedy nie o panu Surówce i jego telefonie, tylko o telefonach, wykonano, jak sądzimy, z miejsca katastrofy, to one były już obciążone takim, a to pewnie taki sam humbug, takie samo przekłamanie jak tamto. I stąd myślę, że powinniśmy zachowywać dużo zdrowego rozsądku. I właśnie mnie najbardziej by ucieszyło, gdybyśmy zaczęli mieć do dyspozycji takich ludzi, którzy się na tym znają, w przeciwieństwie do nas. Ja się przecież nie znam. I którzy są w stanie weryfikować to na standardach jednak na naukowych, tak? I tutaj jeszcze taka jedna uwaga. Proszę Państwa, że tak naprawdę co my mamy do dyspozycji, tak? Zdjęcia satelitarne, zapisy z, nie wiem, telefonów komórkowych. Przecież my tak naprawdę nie dysponujemy dowodami, tak? Wrak leży dalej na smoleńskim lotnisku i nawet teraz ja zachodzę w głowę, kto jest władny wystąpić o jego zwrot, bo ja bym bardzo chciała, żeby ten wrak trafił do Polski. Wiem, że Muzeum Historii Polski złożyło taką propozycję, że przejmie ten wrak, włączy w przyszłą swoją ekspozycję, bo to muzeum się dopiero tworzy. To też jedna z takich inicjatyw, którymi się zajmował mój mąż. Ale tak naprawdę to my nie mamy do dostępów do materiałów, które są wiarygodne. No, wszystko, czym dysponujemy, to są właśnie wtórne obrazy, zapisy, a nie rzeczywisty materiał. I myślę, że tak długo, jak nie będziemy mieli szansy na rzetelne, oparte na rzeczywistym materiale śledztwo, tak długo będziemy skazani na takie spekulacje tak naprawdę i niestety też na podatni na przeróżne informacje fałszywe, czy przynajmniej nieweryfikowalne. I to na pewno jest wielki dla nas ból, że tego śledztwa po prostu nie można zrobić tak, żeby rozwiać te wszystkie wątpliwości i powiedzieć, co jest tak naprawdę, nie wiem, wymysłem, a co faktem, rzeczą, która się zdarzyła.
Odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówię Janka Wszedziewica.
Teraz i zawsze.
I witam bardzo serdecznie ojca Zdzisława, a przede wszystkim naszego wspaniałego gościa.
Kto do nas się zadzwonił?
Maria z Poznania.
Witam.
I chciałam powiedzieć tak, że najpierw chciałam powiedzieć o ładnym, takim pięknym wspomnieniu o pani mężu. Przede wszystkim widziałam go na początku jeszcze kadencji tego Sejmu, jak z wielką radością występował w konferencji prasowej, z taką radością, że będzie Muzeum Historii Polski, które już przedtem było zaplanowane w poprzedniej kadencji, ale że on będzie właśnie nadzorował, że on będzie tym się zajmował. To była taka miły moment, w którym widać było entuzjazm, radość, że to się zdarzy. To była taka, to jest moje wspomnienie właśnie o pani mężu z tego czasu, a to bardzo, bardzo wspominam często jego twarz i ten moment. i to byłoby to wspomnienie. Jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, to rzeczywiście od pierwszego dnia po prostu przeżywamy to razem z mężem i z całą rodziną, ze znajomymi, każdego dnia śledząc po prostu wszystkie doniesienia możliwe i prasowe, i inne. I staramy się po prostu sami jak gdyby cokolwiek z tego zrozumieć. Moim zdaniem największym błędem, jaki był, to było to, że mieliśmy umowę z 93 roku o katastrofach lotniczych samolotów wojskowych, którym był samolot Tu-154M Military, czyli samolot wojskowego pułku. Zresztą 90 lat tradycji ma ten pułk, który został rozformowany po to, uważam, żeby jak najmniej świadków, jak najmniej ludzi i jak najmniej dowodów, które się znajdowały wtedy może jeszcze w pułku, nie dowodów na katastrofę, ale różnych dokumentów, różnych sprawozdań o odbywaniu takich właśnie tego typu lotów, rządowych samolotów, do których należał ten właśnie samolot. No i cóż, najgorszą rzeczą, jaka się mogła zdarzyć, to było to właśnie, że oddano śledztwo wbrew umowie, bo byłoby śledztwo wspólne. Śledztwo wspólne polega przecież na tym, że ci ludzie muszą się ze sobą porozumiewać, muszą mieć dostęp od pierwszej chwili, od pierwszego momentu do wszystkich dowodów, które znajdowały się wtedy na tym właśnie lotnisku. A więc i do szczątków samolotu, i do wszystkich innych rzeczy, które wtedy były możliwe na szybko do zabezpieczenia wspólnie z Polakami, czyli trzeba było tak, jak to zrobili właśnie między innymi, jak pani wspominała, w Rumunii, zakaz dotykania czegokolwiek, zanim nie przylecą ekipy z Izraela. Ale to się dzieje na całym świecie, tak rzeczywiście jest, że kraj, w którym to się zdarzyło, jeżeli już nie chce oddać, to przynajmniej współpracuje na zasadzie ścisłej współpracy obopólnej i równorzędnej. I tu był najgorszy błąd, mówiąc o tym, że to jest umowa, będzie dotyczyła chicagowskiego, prawda, chicagowskiej konwencji. Przepraszam, że tak się, bo bardzo jestem tym wszystkim poruszona, a szczególnie właśnie tym, że mówię do pani. Więc tu był ten nie tylko błąd. To nie jest błąd. To jest po prostu coś, co się nie mieści w głowie, że może rząd nie być przygotowany do tego, jak do tego podejść. To jest po prostu najważniejsze. A drugie, to już jest techniczna sprawa. Jeżeli to nie był zamach, jeżeli to nie była celowe, to wtedy należało przede wszystkim zamknąć lotnisko. Czego nie zrobili. Była umowa w 2004, nie umowa, tylko tak zwany ukaz, czyli rozporządzenie, że wszystkie samoloty, czy to cywilne, a ten nie był, czy to wojskowe, na jakimkolwiek lotnisku, jeżeli nie ma warunków do lądowania, nie mogą lądować z powodów atmosferycznych czy innych zdarzeń na lotnisku. I to jest udowodnione, ponieważ ten dokument istnieje w dokumentach polskich obecnie. To jest rosyjski dokument, który jest faktem. Wobec tego, cóż możemy jeszcze mówić o innych rzeczach, kiedy właściwie jest ewidentna wina, że nie było. Druga sprawa to brak lotniska zapasowego. To jest też udowodnione, że nie wiedziano nawet, na jakie lotnisko można by skierować. A to znaczy, że wiedziano, bo był samolot i zawsze lotnisko zapasowe musi być przygotowane. Niezależnie od tego, czy to jest samolot wojskowy, czy inny, muszą być lotniska zapasowe przygotowane. I to jest wszystko, co mogę powiedzieć. Oprócz tego, nie martwmy się. Po prostu przez 70 lat ludzie pamiętają o zbrodniach, a szczególnie o zbrodni katyńskiej, która była ukrywana. I dlatego teraz, pani Magdaleno, bądźmy bardzo dobrej myśli, że będziemy się trzymać. Jest nas nie tylko dużo, jest nas bardzo, bardzo dużo. I nie tylko w Polsce. Są ludzie, którzy będą o tym pamiętać. Niezależnie o wszystkich, o pani mężu także. Oczywiście. Dlatego, że taka rzecz niewyjaśniona, a zagadki są olbrzymie. Olbrzymie, zwłaszcza w związku z odesłaniem samolotu rosyjskiego na inne lotnisko. Samolotu Iła-76. A ten samolot wylądował, tamten rzeczywiście kołował. I został odesłany, a ten samolot był przymuszony, a atmosfera, która była. Bo mówimy w tej chwili tak, czy były osoby trzecie, to nie potrzeba aż osób trzecich, ale jeżeli jest nastawienie, że prezydent nam jest niepotrzebny, że cały czas się właściwie traktuje prezydenta jako osobę zbędną, jako osobę, która jest niegodna swojego urzędu, która jest jak gdyby dodatkiem, jakby nie wiadomo czym w zasadzie. I osoby, które w tym czasie działały przy prezydencie, są traktowane jako piąte koło uwozu, gorzej. Nie mają nawet możliwości lądowania w innych miejscach, gdzie mają prawo i obowiązek być, jak w Brukseli. Muszą zdobywać samolot na własną rękę. Nie będę cytować tych obrzydliwych wypowiedzi, które trwały. Atmosfera, która spowodowała między innymi właśnie takie nastawienie, podjudzanie, wyśmiewanie, deprecjacja urzędu prezydenta i innych osób pracujących w tym czasie, czy przy nim, czy z opozycji. To powoduje, że bardzo wielu ludzi, tak jak to morderstwo w Łodzi, może się nawet zdobyć na taki mord, a jeżeli nie na mord, to przynajmniej na lekceważenie. Dlatego i pracownicy, i służby, i obsługa, czy to u premiera, tak jak pan Arabski, który się zachowywał również w ten sposób, że nie, no po prostu nie dysponował niczym, co do prezydenta należało, co powinien wykonywać swoje obowiązki. To są rzeczy, które spowodowały no brak jak gdyby takiej ludzkiej kontroli. Ach, tam taka tam wycieczka. Ach, tam co tam. Niech to tak już będzie. Co, jeżeli to nie był faktycznie zamierzony czyn, to niewątpliwie przyczyniła się ta atmosfera niewątpliwie do tego, że Rosjanie również mieli właściwie bardzo łatwo, wolną rękę do tego.
Panie Mariu, proszę tak konkludować, dobrze? Bo następny
słuchacz. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam przede wszystkim i życzę no, wytrwałości i no wszystkiego, co najlepsze. No, modlimy się oczywiście i również uspokojenia i czekania cierpliwie na pewno. Na pewno Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy i miejmy tę nadzieję, że to wyjaśni się. I serdecznie pozdrawiam inne rodziny, jeżeli Pani ma możliwość i Państwa Gosiewskich rodzinę. No i wszystkich, poza tym wszystkich dosłownie, z którymi Pani się może spotkać, że myślimy o nich codziennie. W każdym naszym dniu myślimy o nich i o Państwu. Przede wszystkim tych, którzy zostali. Serdecznie bardzo pozdrawiam i ściskam mocno i przytulam i wszystkim życzymy naprawdę spokoju i wytrwałości w tym wszystkim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Maria.
Zapłać.
Z Panem Bogiem. Pani Magdaleno, proszę bardzo.
No serdecznie Bóg zapłać za te słowa. Ja też serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję w imieniu tych rodzin, którym oczywiście przekażę Pani dobre słowa. Ja myślę, że tutaj bardzo słusznie mówi Pani o tym, ile zdziałała ta deprecjacja urzędu, tak? Ta, to przedsiębiorstwo pogardy wobec pana prezydenta i jego, jego pracowników, jego ekipy. Rzeczywiście na to też wskazywał wielokrotnie Jarosław Kaczyński, który mówił, że nie twierdząc, że doszło do jakiegoś zamachu, że to jest tak naprawdę to, co ich zabiło, tak? Co sprawiło, że ta wizyta była tak przygotowywana, jak była i z taką niestety nonszalancją. Tu chciałam jedną taką uwagę. Rzeczywiście jedno z wyznaczonych lotnisk zapasowych, lotnisko w Witebsku było tego dnia zamknięte. Proszę Państwa, ale Rosjanie o tym wiedzieli, nie wiedzieli Polacy. I to niestety jest taka rzecz, gdzie trzeba się uderzyć w piersi i powiedzieć, że to było niedopatrzenie naszej akurat strony, a nie jakieś kłamstwo ze strony Rosjan. Powinniśmy byli to wiedzieć. To może nie ma znaczenia dla zamachu, dla wypadku, dla katastrofy, bo ten samolot tak czy inaczej nie próbował dolecieć do Witebska, tak? I pewnie gdyby udało się ten samolot zawrócić z drogi, czy odejść, czy byś powiódł ten manewr, to zanim by się na tym Witebsku znalazł, to już by się okazało, że na tym lotnisku nie da się lądować i poleciałby gdzie indziej. To nie ma żadnego związku z tym, co się stało, ale na pewno pokazuje pewne złe przygotowanie tego, tak? To nie powinno mieć miejsca. No i tutaj też dochodzi ten wątek, że tak naprawdę lotnisko, które może przyjąć samolot awaryjnie, czy z powodu warunków lądujący gdzie indziej niż było to planowane, nawet gdyby było otwarte, czy to przecież to drugie było, tak, moskiewskie bodaj, to tak czy inaczej lądowanie tam nie umożliwiało ekipie, która leciała samolotem, wzięcia udziału w uroczystości. Więc to było takie lotnisko, które wprawdzie pewnie umożliwiałoby bezpieczne zakończenie podróży, natomiast nie było tak, że ta wizyta była tak przygotowana, że jeżeli nie wyląduje w Smoleńsku, tylko wyląduje gdzie indziej, to tak czy inaczej będzie tam ktoś czekał, będzie możliwość zorganizowania transportu do Katynia. Tutaj myślę, że to się niestety takich planów w ogóle nie było. Bardzo jestem wdzięczna pani za te słowa o Muzeum Historii Polski. To rzeczywiście było dla mojego męża bardzo, bardzo ważne. Tu tylko jedno drobne sprostowanie, bo powiedziała pani, że zręby muzeum zaczęły się tworzyć w poprzedniej kadencji. Otóż to nie było tak. Pierwsze plany powołania muzeum to był rząd Buzka. To była pierwszy moment, kiedy minister Kazimierz Michał Ujazdowski był ministrem kultury i rzeczywiście wtedy narodziła się ta idea i później ona nie była ani podejmowana, ani w żaden sposób nie było prób realizacji do momentu rzeczywiście, kiedy rząd najpierw Kazimierza Marcinkiewicza, a potem Jarosława Kaczyńskiego objął władzę. Także to była historia wcześniejsza niż z poprzedniej kadencji, ale rzeczywiście ta idea nie narodziła się w tej ostatniej ich kadencji, tylko jeszcze właśnie w kadencji Buzka. I na zakończenie jeszcze to, co pani powiedziała o umowie z 93 tak roku i o wojskowym statusie lotu. No tutaj znowu mamy jakąś taką wątlutką nadzieję, chociaż się nie wiadomo, czy to ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie. Raport Millera przyznaje, że był to lot wojskowy i odnosi się do umowy z 93 roku, której ważność czy prawomocność w tym momencie w odniesieniu do tego lotu, czy do tego badania katastrofy kwestionowano. Tutaj już się tego nie kwestionuje. Oczywiście to nieco śmieszne, tak, że najpierw się mówi, że nie można, a potem się samemu tę podstawę prawną wskazuje. Myślę, że to wynika z prostej przyczyny. To rzeczywiście jest najlepsza podstawa prawna, tylko w momencie, jak podejmowano decyzję o konwencji chicagowskiej, to zapomniano, że to istnieje. Czyli ludzie, którzy o tym decydowali, nie byli dobrze przygotowani prawnie i nie mieli pojęcia, że taki dokument jest i można się na nim oprzeć, więc oparli się na innym, a potem to już tylko brnęli w raz popełniony błąd. Ale teraz przypomniano sobie o tym dokumencie. Ma pani rację, że on jest jak najbardziej adekwatny do sytuacji. I komisja Millera, nie tłumacząc, dlaczego inni odrzucali tę umowę, po prostu sięga po nią i przyznaje, że to jest rzeczywiście ta właściwa podstawa prawna, jakiej należało od początku użyć.
Radio Maryja, bardzo prosimy.
Halo?
Jesteśmy na antenie. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, bardzo prosimy.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz
ja mówię
zawsze.
Tutaj z Mazowsza. Ja chciałam może taką sprawę powiedzieć. 7 czerwca miałam 7 kwietnia miałam pogrzeb i wróciłam z tego pogrzebu i akurat w telewizji, jak włączyłam, to było pożegnanie pana Tuska z panem Putinem, uściski i tak dalej. A ja tak stałam, a mówię, Boże, żeby ten prezydent nie jechał. Boże, jutro będę dzwoniła. I w tym momencie ukazał mi się postać prezydenta w prawym rogu telewizora. I w sobotę słyszę o wypadku. Strasznie to przeżyłam, bo nigdzie nie zadzwoniłam, po prostu zapomniałam. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaką widziałam w tym roku, nie wiem, koniec marca, początek kwietnia, jak była unoszona czapa, tylna czapa samolotu. I co ja tam widziałam, bo akurat to było o 10 w dzień, czy 10, czy pół do 11, nie pamiętam. I włączyłam telewizor i właśnie zobaczyłam, jak został wyciągnięty. Jak ta czapa została podniesiona do góry, dźwig uniósł, tak została wyciągnięty fotel z postacią człowieka z tylnej części samolotu. Więc najpierw ustawiono ten fotel z tą postacią, tak jak samolot stał. Później go, znaczy, z lewej strony wyciągnięto, ustawiono tak jak samolot stał, jakby miał ten wypadek. Później przekręcono tą postać do kamery. To było bardzo widoczne. To był wysoka była osoba, bo prawie głowa się równała z tym zagłówkiem fotela. To chyba był wojskowy, bo tak coś mi po butach chyba, ale nie mogę tutaj dokładnie powiedzieć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, gdy wyciągali właśnie tą postać z tego samolotu, w prawą stronę, tam gdzie taka jest przerwa, szło dwóch panów. Jeden miał taką teczkę, taką kwadratową dużą. Z moim zdaniem, ja widziałam, że to była srebrna. Dwóch panów szło, ten pan z prawej strony niósł, a drugi obok niego szedł, a później biegiem dogonił ich trzeci człowiek i biegiem uciekli z tą teczką. Nie wiem, bo nie słyszę nigdy o tym, i doszłam do wniosku, że nie wszystkie zwłoki zostały pochowane, bo jak postać była człowieka w tym fotelu i to było widoczne. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem na odbiorze.
Z Panem Bogiem.
Ja myślę, że rzeczywiście pewnie jeszcze wiele tygodni, miesięcy, oby nie lat, będziemy analizować różne zapisy, różne materiały i myślę też, tak jak mówiłam, że być może będziemy z czasem mieli tych materiałów jeszcze więcej. Ja tutaj niestety nie wierzę specjalnie, nie mam zaufania do takiej drogi oficjalnej. Ja mam wrażenie, że więcej są w stanie zdziałać te podmioty, które, no mówiąc wprost, kupują informacje, czyli dziennikarze tudzież służby specjalne, niż ci, którzy pozyskują je drogą wydania nakazu przekazania. Także, że mam takie domniemanie, czy przekonanie, że ci, którzy tam byli na miejscu, że tam kto żyw utrwalał to, co się tam działo. Tak? Że ludzie używali do tego telefonów, kamer, ale że tych zapisów jest więcej niż mamy ich i niż wciąż jeszcze gdzieś są i że być może one się będą pojawiać, będą no, służyły stopniowemu odkrywaniu prawdy. No tutaj zawsze trudno jest mówić o czymś, o czym ktoś opowiada, prawda? No jak nie widzimy tego, mamy tylko ustny przekaz, to zawsze to jest, pozostaje pytanie, ile w tym jest interpretacji, ubrania w słowa, a ile my sobie możemy tylko wyobrażać to, o czym pani mówi, a przecież nie mamy tego przed oczyma. No więc niewątpliwie wszystkie takie przekazy powinny być poddane bardzo ścisłej analizie, bardzo, bardzo ścisłemu badaniu, włącznie z identyfikacją osób, które się pojawiają w ramach takich zapisów i z zapytaniem. No jeżeli ktoś, nie wiem, ucieka, to powinniśmy się dowiedzieć, kto to był i móc go zapytać, dlaczego uciekał, tak? Albo dlaczego biegł, bo może powie, że wcale nie uciekał, ale przynajmniej powinniśmy dostać taką szansę. Takie rzeczy się oczywiście nie dzieją, no i będą siłą rzeczy no, budzić nasz niepokój, prowokować do stawiania coraz to nowych pytań.
Już ostatni telefon, podczas bardzo szybko i tak, żeśmy przedłużyli. Nadużyliśmy tutaj też dyspozycyjności naszego gościa. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże.
Serdecznie, Pani Magdalena. Ja wyszedłem troszeczkę...
Można się przedstawić?
Andrzej z Warszawy, kłaniam się.
Witam.
Wyszedłem troszkę do przodu. Jakie wnioski na przyszłość? Co... bo chciałem użyć słowa dobrego, co po prostu dla Polski może z tej tragedii naszej wyniknąć, bo ci, co chcieli zapomnieć, już dawno zapomnieli, ja uważam, że wszyscy porządni, przyzwoici ludzie do końca życia tego nie zapomną i będą żyć tą sprawą, dopóki się nie wyjaśni. Z tej całej sprawy wychodzi po prostu cynizm rządzących, bo przecież nasi podstawowi przywódcy dwaj są historykami zawodu. I widać tu po prostu cynizm i jakieś szaleństwo w tym wszystkim. Putin wyrok tak jak dał na swoich dziennikarzy, na Litwinienkę, na Jandarbijewa i Politowską. Tak samo nasz prezydent dostał wyrok za Gruzję. Ale do tego też potrzebni są pożyteczni idioci, którzy później się śmieją jak na lotnisku, jak generał Gongor przyjeżdża i poprzez propagandę robią ludziom wodę z mózgu, poczynać ich poznacie, później jakieś tematy zastępcze, prowokacja odnośnie krzyża. Natomiast mi osobiście uświadomiło, że zdecydowanie musi być rozliczenie i za nocną zmianę, bo to są przecież ci panowie uwikłani w nocną zmianę, w zamach na prezydenta Olszewskiego, pan Tusk, pan Niesiołowski, pan Wałęsa i tak dalej. I w tej chwili ja na przykład widzę, że tą sprawę trzeba wyjaśnić, bo no, w jakimś obłędzie zaczynamy też mieszkać i w Unii, i na świecie, bo przecież no, jeżeli się wmawia nam, że królik jest drogiem, a ślimak rybą słodkowodną, no to po prostu to z mózgu chce nam się zrobić miazgę, a z charakteru galaretę. I w tej chwili zdecydowanie po zmianie władzy, bo tylko zmiana władzy u nas, zmiana rządu może doprowadzić do ujawnienia całej prawdy o Smoleńsku, a przecież są, przecież każda sekunda lotu prezydenta była monitorowana jako prezydenta państwa NATO. Także tutaj no, każda sekunda, każdy ruch był monitorowany włącznie z nasłuchami, zdjęciami, z wideo. Natomiast na przyszłość, no to wiadomo, że w tej chwili, jeżeli będzie zmiana, to trzeba rozliczyć wiele różnych rzeczy, powołać komisję odnośnie nocnej zmiany, bo to jest też konsekwencja nocnej zmiany, to co mamy w tej chwili w kraju. Do afer hazardowych, 300 miliardów długów w ciągu tych 4 lat. Ja nie wiem, czy ta cała, czy Smoleńsk też się nie wiąże z próbą zablokowania nam gazu łupkowego, a to jest wartość 13 trylionów złotych po cenach w stacjach benzynowych 2,40 gazu. Bardzo łatwo sobie to wyliczyć, po 330 milionów na jednego Polaka. I to też, to są obłędne kwoty. Bardzo łatwo sobie to wyliczyć, 5,3 biliona razy 2,4 za litr. I to jest po prostu, ale to jest krok po kroku wykonywany przeciwko Polsce. I warto sobie z tego zdać sprawę, po czym jak ich poznacie, i nie zabieram dalej czasu. I jeszcze może na zakończenie. Przywódcy naszego kraju w tej chwili chcieliby nam mówić, a pan mi mówi, panie pułkowniku, dym z papierosa, puszczając beztrosko, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską. Niestety rządzący pomylili się, bo uczciwi ludzie Solidarności w dalszym ciągu pozostali sobą i się nie zmienią do końca życia. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam pięknie.
Szczęść Boże, dziękujemy panu Andrzejowi. Bardzo prosimy o komentarz.
Proszę Państwa, no rzeczywiście jest tak, że wtedy, kiedy mówi się o ewentualnym zamachu, to pierwsze pytanie, jakie pada, po co, tak? No, można domniemywać, że prezydent Lech Kaczyński był bliższy przegranej wyborów prezydenckich niż wygranej i że tak czy inaczej jego kadencja by się kończyła. I tutaj rzeczywiście bardzo często wskazuje się na wątek polityki energetycznej. No istotnie jest tak, że na pokładzie Tupolewa zginęła znakomita większość zwolenników dywersyfikacji dostaw gazu, no, zginęła polska polityka energetyczna wroga Rosji. I że to niewątpliwie otworzyło drogę do nieco innej polityki. To wszyscy o tym wiemy, ale jest to jedno z wytłumaczeń, które rzeczywiście się pojawia, no ale też równolegle na przykład mówi się o tym, że jeżeli na czymś miało Rosjanom zależeć, to mogło im zależeć na generale Gongorze i mogli chcieć zapobiec faktowi, że za chwilę miał on zostać trzecią osobą w NATO. Więc tutaj takich odpowiedzi na pytanie po co będzie się pewnie pojawiać dużo, jeżeli już przyjmiemy, że mogło dojść do zamachu i że wtedy miałoby to działanie jakiś cel, ale oczywiście ta polityka energetyczna też tutaj jest no, czymś, co w takim wypadku należałoby brać pod uwagę. Ja jeszcze chciałam powiedzieć Państwu, że jak się burzymy przeciwko temu robieniu wody z mózgu, tutaj to sformułowanie często pada, to niestety, proszę Państwa, wina jest obustronna. To znaczy, to my mamy te mózgi, z których się daje tę wodę zrobić. To nie jest tak, że tylko ten kto sieje zamęt, kto kłamie, jest winny, chociaż niewątpliwie tutaj jest ta wina podstawowa. Natomiast potroszę ci, którzy się dają ogłupiać, są po trosze, jak powiadam, współwinni, bo po to nam Pan Bóg dał te mózgi, te umysły, po to nam dał wolną wolę, żebyśmy się nie musieli propagandzie czy takiemu nastawianiu poddawać, tak? I tutaj nie można winić tylko mediów, czy tylko tego, kto robi ten PR, ale jednak trzeba powiedzieć, że no niestety odzew po drugiej stronie też występuje. No i na pewno jakoś temu przeciwdziałać. Ja myślę, że tutaj prawda, cierpliwe, spokojne, również spokojne, proszę Państwa, nie przesadnie emocjonalne, a już na pewno nie histeryczne mówienie jest tą drogą właściwą, tak, że tutaj powinniśmy mieć kontrargumenty na argumenty i mimo wszystko zachowywać klasę, tak, znaczy wszystko jedno, jak się zachowuje nasz przeciwnik, to pozostać w tym dialogu, w tym sporze damami i dżentelmenami, bo proszę Państwa, Pan Bóg będzie ich rozliczał z ich zachowania, ale nas będzie rozliczał z naszego własnego, więc tutaj mój apel jest taki, żebyśmy się tak nie dawali sprowokować i nie dawali się ogłupić cokolwiek się dzieje, pamiętali o tym, że my odpowiadamy za samych siebie i powinniśmy postępować tak, żeby nie mieć sobie nic do zarzucenia. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie chciałam podziękować za wszystkie głosy. Dla mnie ten dzisiejszy wieczór jest niezwykłym przeżyciem. Wiecie Państwo, że goszczę tu w Toruniu po raz pierwszy. Tutaj serdeczne, gorące Bóg zapłać dla ojca Zdzisława, dla ojca Waldemara, który mnie zapraszał. Będę się czuła bardzo zaszczycona, jeżeli jeszcze kiedyś będziecie chcieli Państwo mnie słuchać, jeżeli Radio Maryja wyświadczy mi ten zaszczyt i zechce mnie jeszcze zaprosić. Ten dzisiejszy wieczór zostanie na zawsze w mojej pamięci. Spotkało mnie ze strony Państwa tyle dobra, tyle dobrych słów patriotycznych, mądrych, że to będzie taki skarb, który dziś zabiorę ze sobą z Torunia na dalsze życie. Bardzo wielki jeszcze raz Bóg zapłać za to.
Pani Magdaleno, jeżeli jeszcze na koniec taka myśl, zaczęliśmy od tych słów ojca świętego Jana Pawła II wypowiedziane przed Westerplatte, który właśnie wspomniał tę grupę Polaków, żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, a to z okazji 72. rocznicy. Ten fragment chciałem, że tak powiem, przywołać, że Ojciec Święty powiedział, że ta mała grupa młodych Polaków trwała ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą, walkę bohaterską. Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi, coraz nowych pokoleń Polaków. Te słowa przywołałem, bo historia nawet ostatnich lat pokazuje, że wszystko można zlekceważyć, można ośmieszyć i naprawdę z ogromnym bólem przyjmujemy, kiedy nawet członek rządu ośmiesza wręcz czy pogardza wysiłek Powstania Warszawskiego, też w tych dniach rocznicę. Przecież tego Powstania Warszawskiego wspominamy, kiedy nie doceniło się też tych broniących Westerplatte. Wspomniałem, że nawet film powstał i to prawdopodobnie też z udziałem pieniędzy państwowych. I są ludzie, którzy w majestacie prawa obrażają imię Polski, wykrzywiają historię Polski. I my nic, a Ojciec Święty zawsze miał odwagę bronić symboli. I tym chcę właśnie zakończyć, ale też jako może I pytanie dla Pani, czy rzeczywiście też to jest następny symbol ostatnich lat w narodzie polskim, bo zginęli ludzie, którzy byli na służbie. Wielu akurat nie podoba się to stwierdzenie, ale oni byli na służbie. Oni pojechali i tam nie czekała na nich taka reprezentacja, jaka czekała na premiera. Niestety to też już dużo samo w sobie mówi. Pojechali właśnie w imię troski, pamięci o tych, którzy za nas przelewali krew. Jeszcze inna zbieżność, akurat wczoraj była też transmisja z Kalisza, gdzie nieustannie modlimy się o ochronę życia w naszym narodzie. W dniu w rocznicę porozumień sierpniowych, dzień 31 sierpnia, Dzień Solidarności, polscy parlamentarzyści, w większości katolicy, odrzucili prawo, które miało szansę ochronić, i to bez żadnych warunków, życie ludzkie. Żadnego ludzkiego życia nie wolno lekceważyć. I to jest skandal. Pani Magdalena, dla mnie to jest skandal w dniu podpisania właśnie porozumień sierpniowych, gdzie my pod sztandarem Solidarności się spotkamy. Nie chcemy być solidarni z życiem. Ile czasu antenowego w telewizji poświęcamy na ochronę piesków? Ale kiedy zaczniemy w telewizji państwowej mówić o obronie życia nienarodzonego? Tak samo jak to życie tam, 96, które zginęło, to jest, to życie woła do nieba. Ja ufam, i te głosy były też, ja osobiście chcę podziękować słuchaczom, którzy też i pani, zapewne wszystkim członkom rodzin, które z takim bólem do dzisiaj przeżywają tę katastrofę, tę tragedię, ciekawe, niewyjaśnioną i nie wiadomo, kiedy będzie wyjaśniona, ale wszyscy mają nadzieję, że ta ofiara nie pójdzie nadaremnie. I myślę, że Ojciec Święty, mówiąc o Westerplatte, zachęca nas, byśmy naprawdę strzegli, bronili naszego Westerplatte. Co, jakby pani to skomentowała, i to ja właściwie dzieliłem się wrażeniami, ale w tym wszystkim też może chcę sprowokować panią do ostatniej refleksji, a na koniec, kogo pani by chciała pozdrowić? To już jest prawo każdego gościa w Radiu Maryja.
Proszę Państwa, ja oczywiście tak uważam, że Smoleńsk stał się pewnym symbolem, wielkim symbolem, i od początku miałam taką nadzieję, że opowieść o tym, co stało się 10 kwietnia 2010 roku, zostanie wpisana w opowieść o Katyniu, że poprzez wydarzenie, to straszne wydarzenie, z 10 kwietnia będziemy mogli wracać do sprawy katyńskiej, będziemy mogli głośno o niej mówić, będziemy mogli nią zainteresować świat, który pewnie wie na ten temat znacznie mniej niż my sami. Ale oczywiście wolałabym, żeby dalej nie wiedział i żeby ci ludzie żyli. Ja niestety nie umiem pewnie dostrzec jakiegokolwiek dobra, które płynie z tej katastrofy. Ja mam takie, być może rzutują na to moje własne przeżycia, ale ja mam wrażenie, że Polska stała się gorsza po 10 kwietnia i że właściwie dzieje się w niej znacznie więcej zła niż działo się wcześniej. Ta sprawa, o której ojciec mówił, o ochronie życia, jest no, jednym z ważkich problemów. Ważkich, nadzwyczaj kwestii, i mam też takie poczucie, że być może gdyby ci ludzie żyli, tak, gdybyśmy mieli ich umysły, ich serca zaangażowanych w ten i inne rzeczy, to może te rzeczy byłyby łatwiejsze, one by się łatwiej mogły stać. Czyli ich tak po prostu szalenie bardzo brakuje. I to brakuje nie tylko nam, rodzinom, ale po prostu brakuje Polsce, brakuje Rzeczpospolitej. I to jest wielka, naprawdę wielka strata, przez nas pewnie odczuwana tutaj szczególnie. Więc tak, ja uważam Smoleńsk za symbol, za ważny symbol, ale prawdę mówiąc, taki symbol, którego wolałabym nie mieć, którego chętnie bym się zrzekła w zamian za ich życie, za ich stałą obecność właśnie w służbie Rzeczpospolitej. To tyle.
Drodzy słuchacze, zdradzę taką tajemnicę w przerwie. Pani Magdalena powiedziała, że wolałaby być na miejscu męża w tym samolocie. Pani Magdaleno, był jakiś plan Boży, oczywiście. On się nie dokonał bez udziału ludzi. I szkoda, że ludzie się nie przyznawają, ci, którzy zaniedbali. Bardzo jest wiele, jest oczywiste. Każdy normalny Polak widzi te zaniedbania. Niestety nie wszędzie o tych zaniedbaniach wolno mówić. Jeżeli jakieś forma ukarania niektórych, ale to nie tych dosięgło ukaranie zapewne, których powinno. W każdym bądź razie ja jestem też osobiście wraz, myślę, wszystkimi słuchaczami pani bardzo wdzięczny za to świadectwo, bo pani dała piękne świadectwo o swoim mężu, ale jak ktoś ze słuchaczy też zauważył, pani była też nie tylko przywiązana do męża, ale umiała się być solidarna też wszystkimi rodzinami, które też tę stratę ponieśli. Jest prawdą, pani się zgodzi, że te pierwsze dni po tej tragedii my mieliśmy jedno serce, jedną duszę i jedną łzę. Myśmy płakali tą samą łzą cały naród. I nawet media się zmieniły. Szkoda, że na krótko staliśmy się sobie bliscy, staliśmy się rodziną. Tak jak mieliśmy, tam byli ludzie z różnych przynależności partyjnych, ale tak jak też i w rozmowie z wami, którzy do dzisiaj opłakujecie swoich najbliższych, staliście się jedną wielką rodziną. I to była szansa, żeby nas zjednoczyć, bo wszelkie tragedie powinny nas jednoczyć pomimo różnorodności też i poglądów. I to jest może tylko wołanie o to, byśmy naprawdę byli ludźmi uczciwymi i na ludzi uczciwych też we wszelkich wyborach, szczególnie nasza ogromna odpowiedzialność do nauka społeczna Kościoła mówi, katolik musi być odpowiedzialny za głos, który daje. I na pewno nie może dawać głosu na kogoś, kto jest przeciwko życiu, kto jest za śmiercią, kto nie broni życia ubogiego. Świat się w tej chwili na przykład jednoczy, żeby pomóc Libii, bo tam jest ropa. A kto się zjednoczy z Somalią, gdzie nie ma ropy, a tam ludzie z głodu umierają? Jest tyle miejsc na świecie, które krzyczą, wołają o solidarność. I też solidarność nawet i Brukseli, bo miejmy krytyczne sumienia. Na koniec może, kogo by pani chciała pozdrowić, bo z tej szansy pani nie skorzystała, a ja jednak sprowokuję.
Wyleciało mi to z głowy. Pewnie wszystkich moich bliskich, księży z mojej parafii, moje kochane siostry z zakonu Sacré-Cœur, który widzę z okna swojego domu w Warszawie. Ten klasztor się mieści przy ulicy Tanecznej. Wiem, że siostry się modlą za mnie, za moją rodzinę. Wiem, że otacza mnie ich duchowe wsparcie, więc jeśli mogę w tej chwili, to poza moją własną rodziną także chciałabym duszpasterzy i siostry, które tyle dobra wymedlają dla nas, pozdrowić serdecznie.
Serdeczny Bóg zapłać, a my raz jeszcze wyrażamy nasze i współczucie, i nasze nieustanne bycie z wami, towarzyszenie wam w tym smutku i rzeczywiście żałoby nie można określić żadnym czasem, bo bliskich, że zawsze nam żal, za bliskimi zawsze nam tęskno. Przypominam i jesteśmy wszyscy wdzięczni, że naszym gościem w ramach rozmów niedokończonych Smoleńsk 2010 Szukamy Prawdy była pani Magdalena Pietrzak-Merta, wdowa po wiceministrze kultury Tomaszu Mercie, który zginął w katastrofie smoleńskiej.
Ktoś bliski odszedł niespodzianie. Odpłynął jak na wietrze krzyk. Ktoś odszedł, tego nic nie zmieni. Stamtąd nie wrócił jeszcze nikt. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Cała nadzieja w zapomnieniu. Błogosławiony płynie czas. Nadzieja cała w zapomnieniu. Błogosławiony płynie czas. Płynie czas. Dociera już powoli do mnie, że nasze plany, nasze sny odeszły do krainy wspomnień, wsiąkając jak w poduszkę łzy. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Cała nadzieja w zapomnieniu. Błogosławiony płynie czas. Płynie czas. Zapomnimy o cierpieniu, choć łzy obeschną jeszcze raz. O nich pamiętać wciąż będziemy, bo żyją w sercach w każdym z nas. Żyją